Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, miejsce 19. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 39. Znacznie dalej Politechnika Koszalińska, Uniwersytet Szczeciński i Politechnika Morska. W kategorii uczelni niepublicznych na 36. miejscu Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie. To lokaty naszych uczelni w dorocznym rankingu polskich uczelni wyższych przygotowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Ranking uwzględnia ponad 30 wskaźników zebranych w 7 grup kryteriów, takich jak potencjał naukowy, innowacyjność, prestiż oraz pozycja absolwentów na rynku pracy. W zestawieniu oprócz osobnej oceny uczelni publicznych i niepublicznych powstał też ranking kierunków studiów. W grupie kierunków transport najwyżej ocenione zostały studia na Politechnice Morskiej w Szczecinie, transport, nawigacja i oceanotechnika. Najlepsze uczelnie publiczne w kraju to według rankingu Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i Politechnika Warszawska. Wśród uczelni niepublicznych prym wiodą Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytet SWPS i Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej. A my zapytamy naszych gości, ale pytań będzie oczywiście więcej, jakie znaczenie ma ranking i jakie są szanse na poprawę lokat zachodniopomorskich uczelni. A w studiu są z nami pan profesor Bogusław Machaliński, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I pani dr Justyna Osuch-Malet, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Akademii Nauk Stosowanych, profesor tej uczelni. Dobry wieczór, pani profesor.
Dobry wieczór.
Zacznijmy od pana profesora Bogusława Machalińskiego. Jest satysfakcja, że jesteście najwyżej sklasyfikowaną uczelnią w Szczecinie, jeżeli chodzi o ten ranking perspektyw?
Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, trochę się przyzwyczailiśmy już do tego, ponieważ to trwa od wielu lat, to, że jesteśmy najlepszą uczelnią. Natomiast patrzymy na te oczywiście poszczególne parametry i największą satysfakcję sprawia nam fakt, że od 3 lat jesteśmy numer 1 w kraju pod kątem efektywności naukowej. To jest taki chyba najbardziej obiektywny parametr we wszystkich tych licznych kryteriach, o których Pan redaktor
wspomniał. A co to znaczy efektywność naukowa? Jak to rozumieć?
Efektywność naukowa jest to zbiór twardych, takich typowych punktów, parametrów typowo naukowych, twardych, które wskazują o postępie, o aktywności, o osiągnięciach naukowych społeczności akademickiej, nauczycieli akademickich. To znaczy na przykład impact factor, to jest też indeks Hirsza, czyli aktywność danego naukowca, to jest cytowalność prac i to są takie parametry, które wszędzie na świecie są czytelne, jasne i brane pod uwagę.
A tłumaczycie sobie, czemu jesteście teraz na 19 miejscu, a rok temu było 12?
Oczywiście zastanawialiśmy się na tym i nawet przeanalizowaliśmy to dosyć szczegółowo. Okazuje się, że w stosunku do tego, co było w zeszłym roku, a byliśmy na 12 pozycji, te wszystkie ocenialne parametry zeszliśmy o niecały 1% w dół. Niecały 1% w dół, podczas gdy to jest, przełożyło się na 7 miejsc. Nie wiemy dlaczego. Na przykład nie wzięto pod uwagę umiędzynarodowienia. Mamy ponad 700 studentów zagranicznych, też trochę wykładowców zagranicy i w ogóle nie zostaliśmy sklasyfikowani w tym punkcie ważnym dla nas. Tym bardziej, że tych studentów to jest prawie 20% całej naszej społeczności akademickiej, ponieważ mamy około 5,5 tysiąca wszystkich studentów, łącznie z tymi kilkuset z zagranicy. Tego nie potrafimy zrozumieć, czy tam jakaś oś sczytywania z Polonu zawiodła, czy coś. No, jeszcze jest oczywiście inna sprawa. Wciąż jesteśmy na odległym miejscu, jeśli chodzi o warunki do studiowania. Te wiele dziesiątek lat zaniedbań inwestycyjnych teraz niestety ma ten skutek, że jesteśmy wciąż na 49. miejscu. To znaczy, że w Szczecinie nawet jesteśmy chyba dopiero na 3. miejscu za ZUT-em czy Uniwersytetem Szczecińskim. To musimy jeszcze chwilę poczekać, ponieważ inwestycje, które w tej chwili prowadzimy, one zmienią tę sytuację, ale trzeba te 3 lata jeszcze odczekać.
No właśnie, ta wielka inwestycja, prawda, która przy Unii Lubelskiej się buduje.
Przy Unii Lubelskiej mamy takie 3 poważne inwestycje.
Nawet 3.
Tak, ale to jest oczywiście też pod kątem szpitali uniwersyteckich, pacjentów onkologicznych, pacjentów pediatrycznych i tak dalej. To są też wszystko przeznaczone na powierzchnię i działania pod kątem także dydaktyki.
No i teraz pani profesor Justyna Osuch-Malet, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Czytam tu o Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu artykuł chociażby z stycznia tego roku. Nasze MBA najlepsze na Pomorzu Zachodnim. Gratulacje. Dziękuję. W rankingu państwo zajęli 36. miejsce. ale w poprzednim było nieco lepiej. Ale generalnie jesteście zadowoleni, czy coś trzeba poprawić?
Zawsze jest coś do poprawy. To jest naturalne. Jeżeli się stoi w miejscu, to się cofa. Więc to jest bardzo ważna kwestia, ale ta poprawa nie wynika z miejsca z rankingu. Ona musi wynikać ze strategii rozwoju uczelni. Miejsce w rankingu jest pochodną działań, które podejmujemy i tak jak pan profesor mówił, to jest wybrany zestaw kryteriów, który nie obejmuje całości aktywności uczelni. Nas to miejsce cieszy z kilku powodów. Nas cieszy to miejsce, bo jesteśmy rzeczywiście w tym zestawieniu uczelni niepublicznych jedyną uczelnią ze Szczecina. Tutaj założoną, prowadzoną od 32 lat, a to szmat czasu, jeśli chodzi o uczelnie niepubliczne. Trudno znaleźć starsze uczelnie niepubliczne w Polsce. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest to, że musimy pamiętać, że w przypadku uczelni niepublicznych my mówimy o gronie ponad 200 uczelni. Mówi się dużo o różnorodności tych uczelni, więc dla nas takie pojawienie się w tym rankingu jest potwierdzeniem tego, że to, co robimy, robimy dobrze. I oczywiście będziemy porównywać dla nas istotne wskaźniki, będziemy patrzeć, co się w tych wskaźnikach zadziało. I tak jak pan profesor mówił, że bardzo ważny dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego jest ten wskaźnik efektywności naukowej, my jesteśmy uczelnią zawodową, czyli uczelnią, która ma przygotowywać osoby do rynku pracy. My się koncentrujemy na tym, żeby to kształcenie było z udziałem praktyków, w warunkach, które symulują praktykę, w warunkach, które przygotowują naszych studentów i absolwentów do tego, żeby wejść na rynek pracy. I to są dla nas najważniejsze kryteria.
A czy macie
kryteria.
Taką informację zwrotną, ile osób na tym rynku pracy bardzo dobrze sobie radzi, wręcz tak dobrze, że szybko dochodzą do stanowisk kierowniczych?
Mamy taką sytuację i rzeczywiście właśnie w tych kryteriach, to jak szukamy, właśnie analizujemy te kryteria, to są dla nas kryteria szczególnie istotne, bo to są kryteria związane z losem naszych absolwentów. Czyli kwestie, jak szybko odnajdują się na tym rynku pracy i jak dobrze odnajdują się na tym rynku pracy, czyli mówimy o wynagrodzeniu. I to są bardzo ważne dla nas kryteria. Tu powiem, że tak naprawdę porównujemy się z liderem tego rankingu. Jeśli popatrzymy na wynik właśnie w tych kryteriach, to ten wynik jest lepszy niż Akademii Leona Koźmińskiego. To też na pewno skala, ale to też bardzo cieszy. Mnie jeszcze jeden cieszy element, który się pojawił w tym rankingu i który dla nas jest istotny, to jest nasycenie kadry osobami o wysokich kwalifikacjach. W naszym przypadku to są praktycy. Kadra akademicka, która ma doświadczenie też praktyczne. A czy 36 cieszy? Nie. Ja będę dążyć do tego, żeby zgodnie z naszym numerem ewidencyjnym być 15 przynajmniej. Także to jest dla nas kierunek rozwoju.
To trzymamy kciuki za obie uczelnie, zarówno za Zachodniopomorską Szkołę Biznesu, jak i Pomorski Uniwersytet Medyczny. Na stronie rankingu Perspektyw czytam tak. Ranking szkół wyższych od początku, czyli od 2000 roku, adresowany jest przede wszystkim do kandydatów na studia, którym chcemy pomóc w wyborze kierunku studiów i uczelni poprzez dostarczenie właściwych informacji we właściwym momencie, w czasach dramatycznie szybkich zmian cywilizacyjnych, technologicznych, społeczno-politycznych i gospodarczych. Ta wiedza jest dla nich i jeszcze cenniejsza. Na ile ta wiedza jest obiektywna i na ile jest rzetelna, co by można było poprawić w tym rankingu, o tym porozmawiamy za chwilę, a wyjściem do tych pytań będzie wypowiedź pana doktora habilitowanego inżyniera Artura Bejgera, prorektora do spraw nauki Politechniki Morskiej w Szczecinie, którego przed naszą rozmową obecnie na żywo zapytał o to Piotr Tolko. Posłuchaj.
W zasadzie można powiedzieć, że powinniśmy się cieszyć, bo zadebiutowała w rankingu nasza informatyka na 26 miejscu w kraju. Powinniśmy się również cieszyć z tego, że na pierwszym miejscu egzekwo z Politechniką Warszawską wśród kierunków studiów znalazł się kierunek transport, który u nas jest realizowany na Wydziale Inżynieryjnym i Ekonomicznym Transportu i na Nawigacji, no również oceanotechnika. ale ja mam wiele zastrzeżeń, jeżeli chodzi o sam ranking. Przede wszystkim chyba takie najbardziej istotne, od wielu lat próbuję się przebić tą myślą, kryterium absolwenci na rynku pracy, gdzie waga ma aż 12%, nasi absolwenci są gdzieś zupełnie w końcówce. Tutaj bierze się pod uwagę zatrudnienie absolwentów w odniesieniu do wynagrodzeń, mało tego jeszcze do wynagrodzeń, które są w powiecie zamieszkania takiego absolwenta od razu po ukończeniu, rok po ukończeniu studiów. Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć tego, że nasi absolwenci są naprawdę bardzo wysoko wynagradzani za swoją pracę na ostatnich latach studiów. Mają przynajmniej kilka propozycji pracy. Jednym z kryteriów jest to, w jaki sposób i jak szybko zajmują stanowiska kierownicze, dyrektorskie i tak dalej. Tutaj chodzi o ten prestiż absolwentów, gdzie kompletnie nasi są w końcówce. A statek, ilość kapitanów, ilość szefów mechaników, to jest naprawdę poziom wielkiego prezesa ogromnej firmy. Jeżeli ktoś jest chiefem na statku LNG, ja już nie mówię kapitanem, ale chiefem mechanikiem, to jest to tak duża odpowiedzialność, że to jest naprawdę porównywalne z wielką firmą, na przykład petrochemiczną. Jeżeli chodzi o potencjał naukowy, tutaj ten wskaźnik dotyczący uprawnień doktorskich zastąpiono wskaźnikiem kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich, co jest kompletnie nieprzydatnym wskaźnikiem według mnie, dlatego chociażby, że za szkoły doktorskie czy stypendia, które są dla doktorantów szkół doktorskich, płaci uczelnia. My nie mamy na to dotacji. W związku z tym im większa uczelnia, tym bardziej może sobie pozwolić na to, żeby część dotacji, rzeczywiście dużą część dotacji stosunkowo, przeznaczyć między innymi na te uprawnienia czy na kształcenie doktorantów w szkołach doktorskich. My jesteśmy bardzo małą uczelnią. Ten wskaźnik kompletnie nam jak gdyby nie odpowiada. Jeżeli chodzi o efektywność naukową, to również nadane stopnie doktorskie, ale nie jest brane pod uwagę nadanie stopni doktorskich dla innych uczelni. My w tej chwili bardzo dużo nadajemy na przykład stopni doktorów habilitowanych dla między innymi pracowników Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, gdzie na Wydziale Mechanicznym nie ma uprawnień do nadawania stopni doktora czy doktora habilitowanego, dlatego że taka, a nie inna była ewaluacja. Ale tutaj absolutnie nie mając nic do naszej, powiedzmy, że konkurencyjnej częściowo uczelni, natomiast okazuje się, że pomimo to znaleźliśmy się niżej niż Uniwersytet Morski w Gdyni. No i tu jeszcze tylko bym wspomniał o jednej rzeczy, mianowicie o publikacjach, które są brane według skopusa, a dokładnie liczba cytowań i publikacji są według tak zwanego Saivala. Ja drążyłem temat, jeżeli chodzi o Saival, i tutaj niestety jest szereg błędów, dlatego że bardzo często się zdarza, że niektóre uniwersytety humanistyczne, które w ogóle nie prowadzą w danej dyscyplinie żadnych badań, ani w ogóle dyscypliny nie prowadzą, nagle w tych rankingach znajdują się na zupełnie dobrych miejscach czołowych. Także na przykład u nas tutaj my jesteśmy często myleni z Uniwersytetem Szczecińskim. Ja często dostawałem pytania z Saivala czy ze Skopusa, czy Uniwersytet Morski, Maritime University, to samo co University of Szczecin. Także jest tych naprawdę sporo elementów, z którymi ja nie mogę się zgodzić. Na ten ranking trzeba bać z bardzo dużym przymrużeniem oka.
Jak by go pan poprawił?
Przede wszystkim pierwszą rzeczą, którą bym zastosował, to na pewno nie kryterium, które jest według kierunków, a kryterium według dyscyplin. Kierunek, który jest brany pod uwagę, to mechanika i budowa maszyn. Rzeczywiście jeszcze do niedawna, kilka lat temu tak naprawdę, była to dyscyplina. W tej chwili, jeżeli ktokolwiek wejdzie na naszą stronę internetową, to tam mamy kierunków bardzo dużo, czyli potencjalnie chyba, biorąc to pod uwagę, nasza inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe jako jedyny kierunek w Polsce w zasadzie można patrzeć na to, że powinien mieć pierwsze miejsce w rankingu, bo jest jedyny. Ponieważ kierunki można tworzyć w tej chwili, każda uczelnia może tworzyć dowolne, w związku z tym bardziej myślę, że należałoby skorygować i iść w kierunku dyscypliny niż kierunku jako takiego. A to będzie łączyło za sobą kolejne, jak gdyby tutaj te elementy, o których powiedziałem.
Mówił doktor habilitowany inżynier Artur Bejger, prorektor do spraw nauki Politechniki Morskiej w Szczecinie. A ja przypomnę, że w naszym studiu są pani profesor Justyna Osuch-Melet, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Akademii Nauk Stosowanych i pan profesor Bogusław Machaliński, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Na stronie rankingu perspektyw czytam, że każdy ranking ma dwa elementy subiektywne: wybór kryteriów oraz ustalenie wag procentowych, z jakimi te kryteria będą uwzględnione. Wszystkie inne można zobiektywizować, ale kryteria i ich wagi zawsze będą ustalane arbitralnie. Czy państwo te, mówiąc żartobliwie, wyroki rankingu przyjmują z pokorą, czy też byście tam chcieli dokonać jakichś zmian? Pan profesor Bogusław Machaliński.
Oczywiście, z wielką wagą się przysłuchiwałem wypowiedzi pana profesora i muszę powiedzieć, że zgadzam się w wielu aspektach. Przede wszystkim rzeczywiście ta liczba doktorantów to promuje absolutnie duże uczelnie. Jeżeli my mamy na przykład 5 tysięcy studentów, czy tam niewiele ponad, gdy Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński to są kilkadziesiąt tysięcy studentów, raczej powyżej 50 nawet, to jest razy 10. Kiedyś w studium doktoranckim mieliśmy kilkuset doktorantów. Dzisiaj w szkołach doktorskich, w szkole doktorskiej mamy kilkudziesięciu, ponieważ te kryteria, które się zmieniły, wymagania dydaktyczne spowodowały, że jednak uczelnia ponosi duże koszta. Gdy patrzę na te wszystkie jeszcze inne kryteria, na przykład prestiż, no to jest nigdy, nikt naszego absolwenta nie zapytał w ogóle o cokolwiek. A prestiż mniej więcej na tym polega. Pytają absolwentów, czy która twoim zdaniem, czy pana zdaniem, pani zdaniem uczelnia jest taka prestiżowa w Polsce. No, gdyby z PUM-u kogokolwiek zapytali, to może by wskazał PUM. A tak po prostu mamy tych absolwentów 1000 rocznie, podczas gdy uniwersytety duże mają kilkanaście tysięcy. Po prostu nie ma żadnych szans nawet statystycznych, żeby tutaj w ogóle zaistnieć. Dlatego zawsze mamy zero w niektórych tych kryteriach. Tak więc oczywiście promocja dużych bezwzględnie uczelni, natomiast jeden jeszcze jest aspekt. Te bazy danych, to jest CIVAL, o czym pan profesor powiedział, kontra na przykład Web of Science, który jest naprawdę rzeczywiście taki obiektywny, czy nawet Scopus. To są takie, które bardzo są weryfikujące, bezwzględnie. Zatem to, ta liczba publikacji, w których zawsze byliśmy dobrzy, to naprawdę powinno mieć duże znaczenie. Ma każdy oczywiście pomysłodawca rankingu ma prawo do swoich też ustaleń, jak to widzi. Natomiast bezwzględnie tegoroczny ranking promuje jednak uczelnie techniczne. Wszystkie uczelnie medyczne obsunęły się o kilka punktów w dół w stosunku do tego, co było jeszcze rok, dwa, trzy lata temu. Był rok 2020, gdy byliśmy na 10 pozycji, w pierwszej dziesiątce, ale przed nami jeszcze był Gdańsk, który był tam na 7 miejscu. Dzisiaj największa uczelnia medyczna w kraju, Uniwersytet Medyczny w Warszawie, jest na 10 miejscu, a wszystkie inne są poniżej. To świadczy o tym, że medycyna nie jest promowana, podobnie jak szkoła morska.
A kapituła rankingu perspektyw jest bardzo zacna, jeżeli chodzi o grono profesorskie. Wymienię kilka nazwisk. Profesor Michał Klajber, profesor Marek Safian, profesor Wiesław Banyś, profesor Krzysztof Dix, profesor Bogusław Smulski i chociażby profesor Marek Krawczyk. I teraz pani rektor Justyna Osuch-Malet. W pani przypadku nie ma co rozgrzebywać, jakie są tam, no może nie tyle błędy, co nieobiektywne kryteria, tylko brać się do roboty, żeby to 15 miejsce osiągnąć?
To znowu, brać się do roboty nie dlatego, żeby osiągnąć to 15 miejsce, tylko żeby na podstawie różnych kryteriów byliśmy tak oceniani, ale pamiętajmy, rankingi są pewnego rodzaju oceną. I jak każda ocena, to jest ocena części działalności uczelni, pewnego spojrzenia na tą uczelnię, ocena, która ma dawać komuś jakąś informację zwrotną. I my zawsze będziemy patrzeć na poszczególne kryteria, albo w kontekście tych, które nas promują, albo w kontekście tych, które dla nas są ciężkie po prostu do spełnienia ze względu na specyfikę uczelni. Natomiast to, co myślę, że jest ważne w tym rankingu i dlatego o nim rozmawiamy, to jest jeden z najstarszych rankingów i rzeczywiście...
25 lat.
Rzeczywiście, jeżeli chodzi o podejście do pozyskiwania danych, stosunkowo duża ilość tych danych pochodzi w miarę obiektywnych systemów. To nie jest ocenianie przez samą uczelnię, jak myślę, że prowadzę kształcenie. To jest jedna dosyć istotna informacja. Czy to jest informacja dla przyszłych studentów? Nie wiem, bo chociaż my tutaj często posługujemy się językiem, który dla grona osób spoza uczelni wyższych jest niezrozumiały. I tak samo tutaj tłumaczenie niektórych tych kryteriów też będzie nie zawsze zrozumiałe dla naszego przyszłego studenta. Jak my go weźmiemy już w nasze ręce, to my będziemy tłumaczyć, co to jest. Natomiast jeżeli mówimy o maturzyście, powinniśmy chyba pokazać tak naprawdę dużo bardziej, ale tu trudno znowu szukać tych kryteriów, pokazać to, co się liczy w kontekście dla danej uczelni, w kontekście tego, kim ma być mój absolwent. Czyli po tym cyklu kształcenia, kim ja chcę być dla maturzysty i kogo ja chcę mieć dla uczelni, jeśli chodzi o to, kto będzie mówił o tym, kim ja jestem jako uczelnia. Bo nasi absolwenci są naszą wizytówką. Nasi pracownicy, nasi doktoranci są naszą wizytówką i to jest bardzo ważne. To panowie rektorzy tu też mówili, trudno konkurować z uczelniami, które są w dużych aglomeracjach miejskich, które mają bardzo dużą liczbę studentów, bo rzeczywiście ta masa i skala ma swoje znaczenie.
Pewnie jest tak, że młodzi ludzie, chociażby absolwenci liceów czy techników, patrzą po prostu na ten ranking i wybierają uczelnie podług tego rankingu. No i tutaj czołówka nie jest zdominowana przez uczelnie szczecińskie, mówiąc delikatnie, ale tu pytanie do państwa. Co zrobić, żeby tych najlepszych absolwentów szkół średnich, techników, no zachęcić do tego, żeby studiowali w Szczecinie? Bo różnie to im bywa. Ja się obracam w środowisku tych młodych ludzi i oni często mówią, ja kończę technikum czy liceum i wyjeżdżam ze Szczecina studiować do innego miasta. Oby potem wrócili, ale często już tak się ich losy toczą, że nie wracają. A przecież Szczecin jest wart tego, żeby się rozwijał dzięki kapitałowi temu umysłowemu, intelektualnemu tych młodych ludzi. Pan profesor Bogusław Machaliński.
Tak, to jest bardzo kluczowe pytanie, panie redaktorze. Onegdaj, parę lat temu wystąpiłem z taką inicjatywą do pana prezydenta miasta i pana marszałka województwa, wskazując, że przecież mamy najlepszą szkołę średnią właściwie w Polsce.
13 liceum.
Tak jest. I ci absolwenci niestety wędrują gdzieś nawet za granicę, do stolicy, do Warszawy i tak dalej. Co to zrobić, żeby tę młodzież zatrzymać u nas? I poddam pod rozwagę pomysł, żeby tych najlepszych absolwentów, którzy jednak u nas będą studiować, żeby dać im stypendia. Stypendia prezydenta miasta, stypendia marszałka województwa i to pracowało przez jakiś czas i to było naprawdę bardzo godne. Pan marszałek podjął tę inicjatywę, pan prezydent również. Pan prezydent, nie wiem tam z jakich przyczyn, może budżetowych, prawdopodobnie już to nie działa, ale pan marszałek wciąż takie stypendia funduje. I to jest bardzo dobre. Drugą moją propozycją było, żeby rozmawiać z tymi najlepszymi studentami, maturzystami, którzy jednak będą chcieli zostać u nas już nawet po studiach. Żeby też spróbować ich zachęcić systemem takim stypendialnym. 2 lata, na przykład po 1000 zł czy 500 zł wtedy miesięcznie, żeby dostawali, a wtedy te 2 lata muszą odpracować na przykład w naszym mieście. I no to akurat spotkało się z mniejszym zainteresowaniem. Były też jakieś może problemy bardziej takie administracyjne, ale niektóre miasta mniejsze, nawet powiatowe, występują nawet do nas z takimi stypendiami fundowanymi, żebyśmy propagowali wśród naszych absolwentów. Dlaczego my tego nie możemy zrobić? To jest właśnie pytanie, które powinno zastanawiać.
To jest ważne, ale też myślę, że bardzo ważnym jest mocne funkcjonowanie nas, uczelni wyższych, w trakcie nauki w szkole średniej. My często zakładamy, że skoro istniejemy długo na rynku, jesteśmy dobrze ukonstytuowani w naszym własnym środowisku, wszyscy o nas wiedzą. I to jest takie założenie z góry błędne. Trawa jest zawsze bardziej zielona po drugiej stronie działki, ale my musimy pokazywać po pierwsze, co dają studia, na ile pomagają tak naprawdę odnaleźć się w tym zmieniającym się świecie. Bo to jest bardzo ważne, my będziemy zmieniać naszą ścieżkę życiową bardzo często. Jest właściwie kilka zawodów, które są zawodami wybieranymi na etapie pierwszych studiów, bo często możemy mówić o pierwszych już w tej chwili pierwszych studiach, które ciągniemy przez całe życie. Takim zawodem jest chociażby medycyna, chociażby lekarze bardzo często. Ale my będziemy zmieniać, dostosowywać swoje kompetencje, kwalifikacje. To też o tym musimy pamiętać, też uświadamiać to młodym ludziom. I jeszcze jest jeden też z mojej perspektywy aspekt. My jesteśmy uczelnią, które kształcimy w kierunkach mocno biznesowych. Czy to informatyka, czy ekonomia, czy zarządzanie, czy inżynieria e-commerce. Musimy też pokazywać, jakie mamy firmy w naszym własnym regionie. Bardzo często młode osoby nie zdają sobie z tego sprawy, że mamy tutaj naprawdę reprezentantów czołówki światowej. Że mamy możliwości tak naprawdę kariery, zaczynając w firmach zlokalizowanych w Szczecinie i w naszym regionie, kariery światowej, bo to są bardzo często oddziały, to są bardzo często firmy, które są firmami globalnymi. I o tym też musimy bardzo mocno mówić, pokazywać ten świat naszej przyszłości.
A tymczasem minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek zapowiada, że projekt noweli ustawy o szkolnictwie wyższym ma być gotowy w lipcu. O ile nie będą państwo na urlopach, to już się z państwem umawiam albo z przedstawicielami waszych uczelni. I bardzo dziękuję, że przyjęli państwo nasze zaproszenie. Przypomnę, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, miejsce 19, a Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, miejsce 36 w rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Gratulujemy i dziękujemy. Przypomnę, naszymi gośćmi byli pani profesor Justyna Osuch-Malet, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu Akademii Nauk Stosowanych.
Dziękuję bardzo.
I pan profesor Bogusław Machaliński, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
A my zmieniamy temat.